I początkowy ten fragment opisuje więc dramatyczną, beznadziejną sytuację Izraelitów, wygnańców, którzy nie tylko utracili dorobek swojego życia, dom, własność, ojczyznę, ale zdecydowanie więcej także to, co duchowe, wobec zburzenia Jerozolimy i świątyni, nie mogą sprawować kultu, oddawać ci swojemu Bogu, a ponadto teraz stali się przedmiotem gwin obcych narodów, którzy nie tylko się z nich naśmiewają, ale drwią z tego, że nie mają żadnej pomocy i żadnego wsparcia w wyobrażeniu swojego bóstwa, którego nie mogą uczynić. Izraelici w takiej sytuacji wydają się tracić nadzieję. I teraz mamy drugą część, tą wewnętrzną, bożki pogańskie, 4:8, od opisu Boga, który przebywa w niebie, psalmista przechodzi do opisu zaledwie wyobrażeń bożków pogańskich. To ciekawe, bo mówi, nasz Bóg jest w niebie, ale nie mówi ich bożki, tylko ich wyobrażenia bożków. I przez to już wprowadza zdecydowaną różnicę. My mamy Boga, a wy macie tylko wyobrażenia bożków. I to już jest piękne stwierdzenie. Wydaje się, że powinien przejść do charakterystyki ich bogów, a tymczasem dokładnie używa stwierdzenia acaf, to znaczy obraz, idol. Przez to jasno wskazuje, że wizerunek bogów pogańskich nie są prawdziwymi bogami. Sprowadza ich tylko do drogocennych metali ze złota i srebra, które w Piśmie Świętym często wiążą się z kultem bałwochwalczym. A z drugiej strony pokazuje, że wyobrażenia bóstw nie posiadają jakiejkolwiek boskiej mocy, bo są zaledwie dziełem rąk człowieka. I w ten sposób rozprawia się, używając takiej deuteronomistycznej teologii, z pogańskim postrzeganiem właśnie wyobrażenia bóstw. Bo poganie myśleli i tak to przedstawiali, że to Bóg natchnie rzemieślnika i on jest jak gdyby przedłużeniem jego rąk. Natomiast autor psalmu mówi, nie, to nie Bóg natchnął, to jest po prostu dzieło rąk ludzkich. To nic z tym Bóg nie ma wspólnego, to zrobił człowiek. I w kolejnych wersetach, już w sposób bardzo szczegółowy, autor uzasadnia konkretnie, że przedstawienie bożków nie są prawdziwymi bogami. Są to figury, często ludzkiej postaci, ale nie są ani ludźmi, ani tym bardziej bóstwami. Są bez życia, są bezużyteczne i martwe. Nie są one także w jakimkolwiek sposób związane z bóstwem, do czego usilnie przekonują wyznawcy obcych religii. Nie można więc oczekiwać dlatego interreakcji, bo one, bo posągi nie mówią, nie widzą, nie słyszą, nie chodzą, ani nie czują zapachu. Chociaż ludzie stworzyli im wszystkie potrzebne narządy, organy i warunki, żeby to mogli czynić, nie mogą tego czynić. Tych niemożności jest 7, co wskazuje na pewną pełnię. Mówiło się o 5 zmysłach. Rozbudowano ich czas, niektórzy rozbudowają aż do 12 zmysłów. Natomiast tutaj autor wylicza 7 niemożności, żeby pokazać pełnię niemożności. Jednak warto zauważyć, że brakuje zmysłu smaku, który zostaje zastąpiony przez zdolność mówienia. Niemożność mówienia znajduje się na pierwszym i na ostatnim miejscu. Mają usta, ale nie mówią i z ich ust gardła nie wychodzi słowo. Jest na końcu. Niemożność mówienia, jakby psalmista chciał wskazać, że brak umiejętności komunikowania potwierdza fałszywość bożków. Inni egzegeci jeszcze próbują tłumaczyć, że słowo z gardła swego nie wydobędą głosu jest odwołaniem do tchnienia, ponieważ żeby wydobyć głos, musi brać udział powietrze, tchnienie, ruach. A ruach to jest symbol życia. Tchnienie otrzymał człowiek na początku. Dzięki temu żyjemy. A więc przez to, że nie może wydobyć głosu, to jak gdyby nie ma w sobie tchnienia życia, chcę powiedzieć. Konsekwencje zatem zmierza przez to do konkluzji, że obraz bogów stworzonych przez ludzi nigdy nie będą mogły być prawdziwymi bogami, bo kolejność jest odwrotna. Tylko Bóg może stworzyć człowieka i tym Bogiem jest Jahwe. I na końcu psalmista podkreśla, że choć nie ma łączności między obrazami bóstw, a samymi bóstwami, to jest łączność pomiędzy wyobrażeniami bóstw, a ich czcicielami i tymi, którzy je wykonują. Wyobrażenia bóstw są martwe, nie ma w nich życia, tak samo i ci, co mają z nimi jakiekolwiek relacje, również nie mogą oczekiwać poprawy swojego życia, a raczej śmiercionośnego, zgubnego wpływu. W rozumieniu psalmisty ci, którzy wykonują takie wyobrażenia, ściągają na siebie śmierć. Ciekawa jest tutaj gra słów, bo słowo asaf, czyli ta acaf, które oznacza posąg, wyobrażenie, to jest jedno rozumienie, ale drugie rozumienie, rdzenia, to jest, można powiedzieć, rozumienie, które oznacza spowodować chorobę, ranić. A więc niejako odwołując się do takiego tłumaczenia, bóstwo rani tych, powoduje chorobę tych, którzy ją go czczą, albo fałszywe bóstwo, albo właśnie stworzyli. Interesującego sformułowania używa również psalmista, aby określić czcicieli bóstw, mówiąc o nich, że pokładają oni nadzieję w wyobrażeniach, i używa tutaj czasownika batach, co znaczy mieć nadzieję. Takiego czasownika Biblia często stosuje, by opisać nadzieję, którą człowiek posiada w Bogu. A więc opisuje tutaj, przez to wyrażenie, wprowadza fałszywą nadzieję. Pojęcie fałszywej nadziei, to znaczy takiej, której nie jest zakorzeniona w Bogu, ale w kulcie bałwochwalczym. Fałszywa nadzieja pojawia się w dziejach narodu wybranego, gdy Izrael w pomyślnych czasach zapominał, kto obdarował go dostatkiem i szczęśliwością, lub w trudnych wydarzeniach i doświadczeniach narodowych, czego przykładem jest chociażby ta sytuacja opisana w psalmie. Fałszywa nadzieja wiąże się z ułudą i chęcią zapewnienia sobie szybkiej, pomyślnej i szczęśliwej przyszłości na wzór narodów pogańskich przez bałwochwalstwo, idolatrię, siłę lub ziemskie przymierze. I prorocy wielokrotnie przestrzegają przed zwodniczą nadzieją. Chociażby Jeremiasz wielokrotnie, Izajasz o tym wielokrotnie. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Tylko wierność Jahwe gwarantuje życie i zbawienie. Natomiast warto zwrócić uwagę, kto nie wierzy Jahwe, kto nie ufa Bogu, kto pokłada nadzieję w fałszywych nadziejach, ten się musi liczyć z czym? Ze śmiercią, z dniem Jahwe, z gniewem Jahwe. Taki obraz takiego gniewu Jahwe jest pokazany w Sofoniasza 1:15, to jest i następny werset. Dzień będzie dzień gniewu, dniem ucisku, trapienia, dniem ruiny. A więc niejako autor potwierdza, że ci, którzy czczą fałszywe nadzieje, zmierzają do śmierci. I idziemy do centralnej części. W centralnej części mamy wiarę w Boga. Część centralna stanowi zaproszenie do tego, aby poszukać prawdziwej nadziei. Dlatego aż trzykrotnie pada tu człowiek, właśnie ten czasownik bata, ale w odniesieniu ufać, pokładać nadzieję. Niektórzy łączą go z wyrażeniem wierzyć, pokładać w tym ufność, i ale w odniesieniu do Boga Jahwe. Warto zwrócić uwagę, że takie wezwanie jest konsekwencją całej narracji psalmisty, który już na początku stwierdził, że jedynym Bogiem jest wszechmocnym i wszechpotężny Jahwe, który przebywa w niebie, i wręcz w sposób brawurowy rozprawił się z wyobrażeniami bożków pogańskich, dowodząc, że są nieprawdziwymi. Tylko Jahwe jest prawdziwy. Bóg jest w stanie przyjść z pomocą i zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim czcicielom. Prawda ta zostaje wyrażona trzykrotnie poprzez identyczne stwierdzenia. On jest ich pomocą i tarczą. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że wezwanie to zostaje skierowane do trzech różnych grup ludzi. Pierwsze, wezwanie ufności odnosi się do całego domu Izraela. Drugie do domu Aarona, a trzecie do bojących się Pana. Wydaje się, że jeżeli chodzi o dom Izraela, to chodzi o zwykły lud izraelski. Jeżeli chodzi o dom Aarona, to chodzi o klasę kapłańską. A bojący się Pana? Kim są bojący się Pana? To ci, którzy z narodów pogańskich poznali, że wszystkie inne bożki nie są prawdziwe, a tylko Bóg, Jahwe, jest prawdziwym i zaczynają Go czcić i wielbić jako prozelici. I od tej centralnej części przechodzimy już, bo troszkę przyspieszam, do czwartej części, to znaczy do błogosławieństwa Boga, 12-15. Fragment ten jest logiczną kontynuacją myśli psalmisty. Najpierw udowodnił pustkę wyobrażeń pogańskich bogów. Potem ukazał wielkość Jahwe i to, że to w nim człowiek powinien pokładać nadzieję. A teraz potwierdza prawdę o tym, że Jahwe jest jedynym Bogiem. Jest jedyną nadzieją, a Jego życiodajna moc przejawia się w błogosławieństwie. Słowo błogosławić, barak, pada tutaj w tym fragmencie krótkim aż pięciokrotnie. To właśnie błogosławieństwo jest znakiem namacalnej mocy Jahwe. Życiodajnej mocy Jahwe, w przeciwieństwie do bezsilności pogańskich wyobrażeń bożych. Jednak aktywność Jahwe nie ogranicza się tylko do błogosławieństwa. Na samym początku uroczyście zostaje ogłoszone: Pan o nas pamięta. I słowo to pamięć, pamiętać, zakar, posiada szczególne znaczenie w Biblii hebrajskiej, bo ona opisuje pamięć Boga o człowieku, a więc jego zatroskanie o swój lud, szczególnie wtedy, gdy wymaga ratunku, niechybnej pomocy. Być może należy się tutaj dopatrywać aluzji do zakończenia wygnania, że Pan o nas pamięta, dlatego wyprowadzi nas z wygnania. Pamiętanie Jahwe skłania go do interwencji, dającej zbawianie ludziom. Ale Bóg pamiętał o Noem, o wszystkich istotach żywych i wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce. Sprawił, że powiał wiatr na całą ziemię i wody zaczęły opadać. To jeden z przykładów. Co to znaczy, że Bóg pamięta? Więc Bóg pamięta i przychodzi z pomocą. I zaradza problemom. W przeciwieństwie do martwych bożków, Bóg nie pozostaje głuchy na wołanie i biedę człowieka. I właśnie tutaj dochodzimy do tej prawdziwej nadziei. W historii narodu wybranego nie zawsze były pomyślne momenty. Odstępstwa, wojny, niewole, wygnania. Co powodowało, że Izrael odczuwał pokusę, by mówić: minęła nasza nadzieja. Wielokrotnie tak u proroków. Jednak Bóg pozostaje niezmienną i jedyną nadzieją dla swojego ludu. Przekonanie, że Bóg o nas pamięta, nie zapomniał i że nawet gdy dopuszcza karę, pozostaje nadal nadzieją Izraelitów, rozbrzmiewa w przesłaniu proroków. Jest nadzieja dla tego potomstwa, wyrocznia Pana. Wrócą synowie do swoich granic, mówi Jeremiasz właśnie w jednym z fragmentów. Niewierność ludu nie może być przeszkodą w posiadaniu nadziei. Bo Bóg zawsze jest gotowy przebaczyć. I to też u proroków mocno wybrzmiewa. Czasami Izraelici mają wrażenie, że ich nadzieja się opóźnia. Ale na pewno przyjdzie. Dlaczego? Bo jest Chesed i Emet, a więc wierność i łaskawość Boga. I Bóg zawsze jest wierny. I dlatego przyjdzie. Wspomnienie o pamiętaniu przechodzi teraz w błogosławieństwo, które bierze sobie za podmiot grupy ludzi wymierzonych wcześniej, w wersetach 9 i 11. Lud Izraela, kasta kapłańska i ci, którzy nawrócili się do Boga, będąc pogadani. Czego dotyczy to błogosławieństwo? Jego interpretację podpowiada nam sam werset 14, który mówi o rozmnożeniu, a więc nawiązuje do błogosławieństwa z Księgi Rodzaju 1:28. Mówi więc o tym, że Bóg chce obdarzyć człowieka pełnią życia, dostatkiem, obfitością, troską, która zapewnia swoim stworzeniom wszystko to, co jest potrzebne do pełni życia i egzystencji. To błogosławieństwo mają otrzymać wszyscy ufający, bez wyjątku, a jest to pokazane przez piękny meryn, zarówno małym, jak i wielkim, Bóg błogosławi. Czy więc wszystkim? I dalej, nie tylko tym, co są, ale także ich potomkom. Ich tych, co się urodzą. Na przyszłe pokolenia mam rozciągnięte. Ostatnie błogosławieństwo nie tylko przypomina nową życiodajną siłę, którą otrzymuje człowiek od Boga, ale dodatkowo ukazuje Boga jako Pana stworzenia, jako Stwórcę nieba i ziemi, czyli Stwórcę całego świata. Podczas gdy tamci twórcy wyobrażeń bożków ściągają na czcicieli śmierć, Jahwe jako Stwórca nieba i ziemi stwarza sferę życia i pomyślności. Wydaje się to podkreślać słowo, które tutaj użył psalmista, bo jest takie słowo, które oznacza stwórczą działalność Boga w Księdze Rodzaju. To mówi o tym pierwszym stworzeniu świata. A on tu używa zupełnie innego czasownika, który mówi o ciągłym działaniu Boga. Więc Bóg ciągle działa dla naszego Boga, żeby poszerzyć nasze życie. Żeby stworzyć nam strefę tego dobrobytu i pełni życia. I ostatnia część, chwała Jahwe. Ostatni fragment odwołuje się do wersetu trzeciego, który stwierdza, nasz Bóg jest w niebie. To wersety 16-18. Psalmista niejako na nowo przywołuje tę informację, i przypomina, że miejscem przebywania Boga Jahwe jest niebo. W kolejnych wersetach psalmista dookreśla koncepcję pełni życia, która polega nie tylko na błogosławieństwie Jahwe, ale z drugiej strony łączy się z chwaleniem i uwielbieniem Boga. Błogosławieństwo, które otrzymują stworzenia od Boga, spotyka się z odpowiedzią stworzenia. I wtedy Bóg, stworzenie odpowiada Bogu błogosławieństwem, uwielbieniem. Chwała ta jest poświadczeniem Jego wielkiej mocy, potęgi, a także żywotności stworzeń. Chwalenie Boga staje się najbardziej elementarną powinnością i świadectwem tego człowieka, który cieszy się prawdziwym życiem. Można powiedzieć, że w tym momencie psalmista stawia taki znak równości. Żyć, chwalić Boga. Umrzeć, milczeć. I to jest, można powiedzieć, to jest te ostatnie wersety naszego psalmu, to nie umarli chwalą Boga. Nikt z tych, którzy wstępują do Szeolu, lecz my błogosławimy Pana. I to jest zakorzenione mocno w tradycji. Ja bym tu mógł przywoływać, ale nie chcę się za bardzo już rozwodzić. Psalmista nie ma na myśli tutaj tylko zwykłych zmarłych, którzy dotknęła śmierć fizyczna. Ale pamiętajmy, werset 4-8. Kim są ci zmarli? To ci, którzy wykonali posągi bożków i oddają im cześć. A więc ci, którzy przyjmują na siebie odium śmierci, nie są w stanie chwalić Boga. Tylko ci, którzy pokładają ufność Bogu, mogą Go chwalić i mogą Go uwielbiać. I błogosławieństwo, uwielbienie Boga staje się znakiem i zapowiedzią nowej nadziei. Wielokrotnie prorocy zapowiadają pełną pomyślności przyszłość, gdzie będzie pokój, zbawienie, powrót do raju, do przymierza, do Królestwa Bożego, do Bożej Sprawiedliwości. Izrael w tej koncepcji nowej nadziei ma być przeniknięty błogosławieństwem Jahwe. Pięknie pisze tutaj prorok Jeremiasz. Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem, wyrocznia Pana. oraz samą obecnością Jahwe. Drugim, jakże czytelnym rysem tej nowej, przyszłej nadziei jest kult, który wreszcie jest w pełni doskonały. Kult ten będzie się łączył z poznaniem i znajomością Boga, albowiem kraj się napełni znajomością Pana, czytamy u proroków. I warto zwrócić uwagę, że ten kult jest niejako ważną cechą tego prawdziwego kultu jest to, że będzie on składany nie tylko przez Izrael, ale przez wszystkie narody, które przyjdą, by oddać chwałę prawdziwemu Bogu. Psalmista właśnie niejako kontynuuje tą myśl do Izraela, do Aarona, bojący się Pana. Wszyscy będą wychwalać Boga. Zatem prawdziwą nadzieją człowieka według psalmu 115 jest Bóg, który jest dla człowieka pomocą i tarczą w każdej trudności, w każdym niebezpieczeństwach, na każdej drodze ludzkiego życia. Choć Bóg dopuszcza na człowieka doświadczenia, które wydają się odbierać nadzieję, a więc tą pewność, że Bóg jest, że kocha, że jest blisko, że troszczy się, że w Jego rękach człowiek się znajduje i jest bezpieczny, że nigdy się nie odwraca od człowieka, będąc Bogiem łaskawym i wiernym, nadal pozostaje jego nadzieją. W doświadczeniach daje człowiekowi nadzieję nową, pogłębia jego nadzieję, daje nowy impuls do nadziei. Przez co? Przez to, że daje mu nadzieję na pokój, przymierze, na zaprowadzenie sprawiedliwości, królowania Bożego, na dobrobyt, który przyjdzie, a przede wszystkim błogosławi człowiekowi, by uzyskał pełnię życia i mógł się cieszyć silną więzią ze swoim Stwórcą, który jest źródłem wszelkiej nadziei. I w końcu psalmista przestrzega przed fałszywymi nadziejami, które wiążą się z bałwochwalstwem, idolatrią, pokładaniem pewności w ludzkiej sile i inteligencji i w ludzkich układach i przymierzach. Ktoś powie, że to stare, bo bałwochwalstwo to nie na dzisiejsze czasy, a można by było przyłożyć kalkę do dzisiejszego świata. Bałwochwalstwo, idolatria, pokładaniem pewności w siebie, własnej mądrości, inteligencji, umiejętnościach i w ludzkich układach. To my znamy dobrze. Kto w tych rzeczach upatruje swoją nadzieję? Według psalmisty zmierza niechybnie ku śmierci i nie ucieknie przed Bożym gniewem. I to tyle, jeżeli chodzi o psalm 115.